Słuchajcie, dzisiejsze kazanie jest w oparciu o list do Filemona. Bardzo, bardzo wdzięczny list. List, który jest, że tak powiem, w praktyce przedstawieniem życia Ewangelii. Jest to też właśnie duże wyzwanie dla nas, bym powiedział. Duże wyzwanie dla nas, ponieważ ten list stawia przed nami tą poprzeczkę dosyć wysoką. I to nie z powodu nas, ale z powodu Chrystusa oczywiście. Widzimy Chrystusa, widzimy Boga w tym liście. Nie wiem, czy pewnie nie pamiętacie, w 2011 już raz mówiłem i pokazywałem wam, że struktura jest strukturą chiastyczną tych 21-35 wersetów. Miałem to na slajdzie, ale nie zobaczycie, bo rzutnik nam wysiadł. Nie szkodzi, drodzy. Omówimy sobie ten list w oparciu o 10 punktów, ale najpierw się pomodlimy. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za list apostoła Pawła do Filemona, za tę naukę i ten przykład wiary, który apostoł nam podał. Dziękujemy, Boże, że ten list jest dla nas chrześcijan, wskazówką, jak mamy żyć, jak mamy postępować, na co zwracać uwagę i o co zabiegać wśród braci w naszym codziennym życiu. Prosimy Cię, poucz nas dzisiaj przez Ducha Świętego, otwórz nasze serca, pochwyć nas, Panie, w Twoim Słowie, abyśmy posiedli mądre, rozumne serca. Amen. List do Filemona można by zatytułować o współpracy i pojednaniu. O współpracy i pojednaniu. Można powiedzieć, że współpraca jest jednym z dwóch głównych tematów całego krótkiego listu. A jest to szczególna współpraca, którą dzisiaj w naszych współczesnych czasach moglibyśmy nazwać partnerstwem. Zobaczcie, w wersecie pierwszym apostoł Paweł mówi: Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego. I współpracownika to jest takie greckie słowo synergo, czyli partner. Co to jest synergia? Dzisiejsza współczesna synergia pochodzi z tego greckiego właśnie rzeczownika. Co to jest synergia? Kto wie? Dużo się o tym mówi, synergia tutaj, tak gdzieś tam. Pewnie to jest język dzisiaj bardziej korporacji i tak dalej, ale synergia co to jest? To jest współdziałanie. Czyli zobaczcie, Filemon, na początku Paweł mówi, że jest współpracownikiem, współdziałaczem, partnerem w misji, którą wykonują Paweł i Tymoteusz. W wersecie 24, zwróćcie uwagę, którego nie przeczytałem, pojawia się Marek, Arystarch, Demas, Łukasz. Znowu, synergoi, partnerzy moi, mówi Paweł. Podobne określenia występują w innych listach, tak naprawdę to słowo, ten rzeczownik pojawia się kilkanaście razy w Nowym Testamencie i w różnych miejscach, ale najwięcej chyba widzimy, bardzo dobre przykłady widzimy w liście do Filipian 2:25, Epafrodyt jest też partnerem Pawła. Filipian 4:3, Klemens i inni są nazwani synergoi. A w 1 Tesaloniczan 3:2 czytamy, że współpracownikiem czy partnerem Pawła w Ewangelii jest Tymoteusz, którego znamy skądinąd. Także zobaczcie, ważny temat w Nowym Testamencie. Paweł traktuje swoich współpracowników jak partnerów. Chodzi o partnerstwo w służbie. Czyli to jest ten jeden temat. Ten jeden główny temat to jest współpraca czy partnerstwo. Teraz drugi najważniejszy temat w tym liście to jest pojednanie. I to jest tutaj, nie od razu widać to ze słów Pawła, ale posłuchajcie, o co chodzi. Wydaje mi się, że Paweł bardzo mocno ma tutaj podłożoną taki fundament, podwalinę pod to, co mówi. I to jest pojednanie w oparciu o krzyż. I mówię, o krzyżu Paweł nie mówi dosłownie w liście do Filemona, ale słuchajcie, jakikolwiek komentarz byście mi otworzyli do listu do Filemona, to list do Filemona występuje razem z którym listem w Nowym Testamencie? Z listem do Kolosan, drodzy. List do Kolosan. Dlaczego? Bo tam właśnie w liście do Kolosan 4:9 utrzymy się. Uczymy się na temat tych samych postaci, które występują właśnie w liście do Filemona. Także 4:9. Zobaczcie, Paweł mówi, posłałem go, wszystko co mnie dotyczy opowie wam Tychikus. Posłałem go z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was. Czyli skąd pochodzi Onezym? Z Kolosów, dokładnie. A skąd pochodzi Filemon?
Też
z Kolosów, dokładnie. Czyli zobaczcie, praktycznie jakbyście otworzyli jakikolwiek pierwszy komentarz do listu do Filemona, to jest to razem z Kolosem i tak naprawdę razem z Efezjan, ponieważ Efezjan i Kolosan są bardzo podobne w swoich tematach, które tam się pojawiają. I zwróćcie uwagę, że to, o czym Paweł mówi, jedna z najważniejszych myśli w liście do Kolosan brzmi, i to jest w 1:20, i żeby przez Niego, przez Chrystusa, wszystko, co jest na niebie i na ziemi, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krzyż, przez krew krzyża Jego. Jeszcze raz. I żeby przez Niego, czyli przez Chrystusa, wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. To jest główna myśl Kolosan i to jest to samo, co jest w Efezjan w kilku miejscach. Efezjan 1:10. Błogosławiony jest Bóg, który oznajmił nam tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim. Zobaczcie, w jednym i w drugim liście jest mowa o pojednaniu. Chrystus przyszedł, Chrystus umarł na krzyżu po to, żeby pojednać. Pojednać ze sobą niebo i ziemię, pojednać ze sobą Żyda i poganina, pojednać ze sobą mężczyznę i kobietę. Tak? Po to przyszedł Chrystus. Przyznam, że szczególnie podoba mi się to wyrażenie z Kolosan 1:20, gdyż wskazuje nie tylko na osobę, przez którą przyszło pojednanie, ale też na sposób, w jaki to pojednanie się dokonało. Przez krew krzyża Jego. Zobaczcie, krew dokonuje czego? Wiemy to z Biblii, nawet z systemu ofiarniczego wiemy, że krew dokonuje odpuszczenia, przebłagania, przebaczenia. Krzyż dokonuje pojednania. Zobaczcie, możemy sobie wyobrazić, że tak jak Chrystus wisiał na krzyżu z rozpostartymi ramionami, tak symbolicznie właśnie te jego ramiona są rozpostarte w stronę nieba i ziemi, można powiedzieć, po to, żeby je połączyć, żeby w Chrystusie te dwie rzeczy, które były od siebie bardzo daleko, zostały połączone, pojednały się. Także to są te dwa główne tematy, drodzy. Współpraca, czyli partnerstwo i pojednanie. I teraz mam dla was takich 10 rozważań, niezbyt długich, będzie 10 punktów, za pomocą których chciałbym wam omówić cały ten list. Posłuchajcie. Po pierwsze, musimy sobie uświadomić, że oprócz chrześcijańskiej miłości, do której jesteśmy wezwani, jest coś takiego jak chrześcijański biznes. Jest chrześcijański biznes, do którego też jesteśmy wezwani. Czy jesteśmy wezwani do miłowania się nawzajem, tak po tym poznają, żeście moi, ale jesteśmy też wezwani do chrześcijański interes, można powiedzieć, jest interes Boży w tym wszystkim. I chodzi o Ewangelię, to jest nasz biznes. Ewangelia to jest nasz biznes, to jest nasza wspólna sprawa. To jest ten jeden projekt, można powiedzieć, Boży, który wymaga od nas synergii, czyli współdziałania, czyli partnerstwa, czyli współpracy. A to nie może się odbywać w żaden inny sposób, co wynika zresztą z listu do Filemona, jak w oparciu o Jeszcze taka jedna rzecz, która jest potrzebna bardzo do partnerstwa. Lojalność. Lojalność. Oddania sobie nawzajem jako słudzy. Słuchajcie, nigdy nie pojmiemy natury chrześcijańskiej, jeśli nie będziemy myśleli o sobie jako o sługach innych. Tak, jestem tutaj, przyjechałem, przyszedłem w jakimś kontekście, ubrałem się, tak, to mnie kosztuje czas, wysiłek i tak dalej, ale dlatego, że jestem Twoim niewolnikiem, jestem Twoim sługą, można powiedzieć. Zobaczcie, co Paweł mówi. Więzień Chrystusa Jezusa. Paweł nazywa siebie więźniem Chrystusa Jezusa w 1:1 i później mówi 1:9, jestem dla miłości, jednak dla miłości raczej proszę ja, Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa. I jeszcze 1:19, ja, Paweł, piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Nie mówię już o tym, żeś mi samego siebie winien. Paweł mówi do Filemona, słuchaj, naprawdę, ty powinieneś być moim sługą. Jesteś mi to winien, ponieważ ja ci zwiastowałem Ewangelię, ty uwierzyłeś, ale już bez względu na to, kto komu zwiastował tę Ewangelię, jesteśmy współsługami swoimi w Chrystusie. Także słuchajcie, jest coś takiego jak wspólny chrześcijański biznes i to jest Ewangelia i to oznacza partnerstwo i to wymaga lojalności. To wymaga zgrania między braćmi. Po drugie, czyli drugi punkt. Bóg pokazuje nam w tym liście, że chrześcijaństwo nie jest tylko dla słabych i biednych ludzi. Szokuje was to? Nie wiem, jest taki stereotyp. Jest taki stereotyp też we współczesnym świecie, że kto chodzi do kościoła, jacyś tacy poturbowani. I wiecie, bardzo często tak jest. Ja się z tego nie naśmiewam. Ale często tak jest, tak? Łukasz, ewangelista Łukasz mówi o biednych, tak? Którymi się Pan Jezus, o których się zatroszczy. Ale no, też wiemy, że no, dla bogatego trudno będzie wejść do królestwa, ale czy to jest niemożliwe? Nie. Jezus mówi, jest trudno, ale u Boga wszystkie rzeczy są możliwe. I właśnie ten list nam pokazuje, że Ewangelia nie jest tylko dla słabych i biednych, ponieważ Bóg w Kolosach powołał dostojnego, zamożnego dostojnika, można powiedzieć, Filemona. Filemon to nie był pierwszy, lepszy człowiek z ulicy, to był ktoś, z kim kogo szanowano. Zobaczcie, miał dom, w którym spotykał się kościół, czyli to był jakiś bardzo duży dom, można powiedzieć, w którym się wszyscy mogli pomieścić. I to był ktoś, kto miał niewolników. Czyli to był możny człowiek. Ktoś, kto miał niewolników. Czyli zakłada się, że Filemon był człowiekiem wpływowym. Zakładamy, i to zazwyczaj jest takie wyjaśnienie wśród komentatorów, że nawrócił się, gdy Paweł zwiastował Ewangelię w Efezie. Apostoł Paweł nigdy do Kolosów nie trafił. Efez to było miasto gdzieś tak oddalone o 150 km od Kolosów. I prawdopodobnie właśnie tam Filemon usłyszał zwiastowanie apostoła Pawła. Natomiast to, co widzimy w tym liście, to jest to, że on prawdziwie, dogłębnie, pomimo tego, że nie był biednym, poturbowanym, potrzebującym takim człowiekiem, który już nie wiedział, czego się chwycić, to jednak widzimy, że prawdziwie pokochał Ewangelię. Prawdziwie pokochał Ewangelię. Jego serce zostało otwarte na Ewangelię. Co z kolei uczyniło jego samego człowiekiem praktykującym miłosierdzie i hojność. Zobaczcie, co Paweł pisze w 5 wersecie. Słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych. Zobaczcie, to był człowiek, który prawdziwie pokochał Pana Jezusa, który prawdziwie pokochał Boga i prawdziwie pokochał wszystkich braci i siostry. Pomimo swojego wysokiego rodu, można powiedzieć. Tak? Czy te dwie rzeczy się nie, że tak powiem, nie zniosły, nie pogryzły wzajemnie, tak? I co więcej, widać, że teraz jako rodzina zaczęli służyć świętym w Kolosach. Prawdopodobnie Apia, o której czytamy w drugim wersecie, i Archip to są jego żona i syn. żona i dorosły syn. Czyli wraz z żoną Apią i dorosłym synem Archipem, no tutaj co do tego Archipa nie ma stuprocentowej pewności, ale niektórzy sugerują, myślę, że jest coś w tym, że to jest ten syn. Oni też przyłączyli się do dzieła Ewangelii, jako dom zaczęli służyć Chrystusowi w Kolosach. Ich dom stał się miejscem gościnności i braterskiej miłości. Także grupa chrześcijan zaczęła się spotykać w domu tego dostojnika. Po trzecie, trzecia nauka jest taka, słuchajcie. Nie wszystko da się od razu zmienić. Nie wszystko da się od razu zmienić. I drodzy, Bóg to doskonale rozumie. I Bóg działa w tym kontekście bez frustracji. Że nie wszystko od razu da się zmienić. My też, jako reformowani chrześcijanie, nauczamy i od samego początku w tym kościele nauczaliśmy, że reformacja jak się odbywa? Krok po kroku. Nie od razu, nie wszystko naraz. Słuchajcie, od razu i wszystko naraz to są najgorsze ruchy społeczne w historii. Działy się w oparciu o jakiś taki chory zelotyzm. Zobaczcie, bo jeśli będziemy wierzyli, że wszystko musi się zmienić tu i teraz i musimy dokonać rewolucji, to pomyślcie sobie, co zrobiła rewolucja francuska, ale pomyślmy też o naszym wyznaniu wiary, czyli o belgijskim wyznaniu wiary, które potępia te ruchy anabaptystyczne, tak? Które właśnie nawoływały wręcz do zbrojnego powstania i do rewolucji. W ten sposób Bóg nie buduje swojego królestwa. I teraz pozwólcie, że wyjaśnię. Jak każdy zamożniejszy człowiek w tamtych czasach, Filemon posiadał niewolników. Dla nas to jest odrażające. Nikt z was nie posiada niewolników? Czy nie? Chyba, że dzieciom każecie robić to i tamto. Ale słuchajcie, dla nas to jest odrażające, ale w tamtych czasach dla ludzi to było tak normalne, jak posiadanie dobrego telewizora czy dobrego samochodu. Możemy się śmiać, ale jak czytamy, przeczytajmy sobie jeszcze raz trzeci rozdział Kolosan, przeczytajmy sobie szósty rozdział Efezjan. Słuchajcie, tamto życie opierało się na niewolnikach. Nikt nie wyobrażał sobie, jak można się obejść bez niewolników. Byłeś człowiekiem, powiedzmy, ten middle class, czy upper middle class. Nikt nie wyobrażał sobie, jak można było się obejść bez niewolników. Posiadanie niewolników, słuchajcie, było tak oczywiste jak prąd w sieci, jak prąd w gniazdku, jak gaz w kuchence, czy jak samochód, którym możesz dojechać do kościoła. Gdybyś komuś powiedział w tamtych czasach, że ma się pozbyć niewolników, to tak samo jak dzisiaj byś powiedział, słuchaj, wyrzuć odkurzacz, wyrzuć lodówkę, zrezygnuj z Thermomixa. Naprawdę, to nie są moje słowa, to znaczy ogólnie te porównania są moje poniekąd, ale tak to wyglądało. Jak czytasz o tamtych czasach, jak czytasz o Kolosach, o Efezie i tak dalej, jak czytasz szósty rozdział Efezjan, jak czytasz trzeci rozdział, słuchajcie, tam jest opisane, jaka powinna być relacja między panami, chrześcijanami, a niewolnikami w ich domu. Więc pamiętajmy, słuchajcie, nie wszystko od razu da się zmienić. My byśmy oczywiście chcieli, bo wykluczymy was z kościoła, jeśli do jutra się nie pozbyjecie z niewolników, tak? To tak czasami ktoś przyjeżdża z zachodu i od razu chce zmienić wszystko, tak? Przyjeżdża do Afryki i mówi, słuchaj, nie możesz mieć więcej jak jednej żony. To co teraz? Weź 7, poślij na bruk, niech zginą z głodu. Ale nie, bo Biblia mówi, że tylko jedna żona, tak? Słuchajcie, jest pewna pomyłka. Nie możemy. Bóg działa stopniowo. Bóg zmienia społeczeństwo stopniowo i my też tak powinniśmy myśleć. Nie wszystko od razu da się wyprostować. Myślmy pokoleniowo. Nie wszystko od razu w naszych domach da się wyprostować. Czwarty punkt. Jeden z niewolników Filemona uciekł. Co było karą za ucieczkę? Widzę, że znacie te klimaty. Możliwe też, że zabrał swojemu panu część pieniędzy, aby zapłacić za podróż i wyżywienie. Zobaczcie, werset 18. Jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził, albo jest ci coś winien, mnie to przypisz. Ja oddam, mówi Paweł. Czyli prawdopodobnie coś zabrał po to, żeby gdzieś przemieścić się. No i nie wiem, pech, czy szczęście, czy Boża opatrzność, powinniśmy chciały, że uciekł do najbliższego, największego miasta, którym był Efes. Uciekł z Kolosów do Efesu, 150 km dalej. Ten ktoś, ten niewolnik nazywał się Onezym, czyli po grecku pożyteczny. Pożyteczny. Pan pożyteczny. Pan pożyteczny, choć dawniej, wydaje się nawet z tego listu, dawniej Filemon mógł mu mówić nieraz: słuchaj, Onezym, wiem, że tak jest twoje imię, ale pewnie nie jesteś warty tych pieniędzy, które za ciebie dałem. Zobaczcie. Który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny. Ale teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Czyli zobaczcie, nie? Jakiś taki paradoks w tym imieniu, nie? Że kiedyś nie był pożyteczny, dzisiaj stał się pożyteczny. Może Filemon właśnie żałował. Ale zobaczcie, tak chciał Bóg, tak to Bóg sprawił w swojej baczności. Nie przypadek, nie pech. Tak jak mówiłem, to było takie trochę prześmiewcze. Onezym w Efezie spotkał apostoła Pawła i uwierzył Ewangelii. Czyli to już jest drugi człowiek z Kolosów, który tak spotkał apostoła Pawła i uwierzył Ewangelii. I był tak wdzięczny za to, co usłyszał i za to, czemu uwierzył, i za to, że Paweł mu przekazał Ewangelię, że zaczął posługiwać apostołowi w więzieniu. Zaczął mu posługiwać w więzieniu. Stał się dla Pawła sługą. Pożytecznym sługą, można powiedzieć. Jakim pewnie nie był nigdy wcześniej dla Filemona. Stał się dzieckiem i przyjacielem Pawła, bratem w Chrystusie, partnerem Ewangelii. Paweł mówi o sobie: to jest serce moje. To jest mój syn umiłowany, to jest moje serce. Czyli to był czwarty punkt. Piąty punkt. Drodzy, nawrócenie nie zwalnia z obowiązków. To, że się nawróciłeś w pewnym momencie do Boga, nie zwalnia się z innych społecznych obowiązków. Nie wiem, jesteś żołnierzem, nawracasz się i co? A, ja teraz będę pacyfistą. Nie. Albo coś tam innego robisz. Nie, to ja teraz już dziękuję, zwijam się i uciekam do nieba. Nie. Słuchajcie, wszystko zmierzało ku temu, że musi dojść do ponownego spotkania Filemona i Onezyma. Paweł z jednej strony wiedział, że nie mógł ze względu na prawo, ze względu na Boży porządek w świecie, nie mógł chronić Onezyma przed tym, co musiało się stać, a z drugiej strony też nie mógł uchronić Filemona przed konfrontacją. I teraz zobaczcie. Apostoł Paweł, jak mądry menedżer firmy, musi teraz porozmawiać ze swoimi współpracownikami. W jaki sposób? On mówi, że nie chce narzucać. Nie chce narzucać, ale raczej będzie przekonywał, będzie argumentował do podjęcia kroków, których celu póki co inni współpracownicy w tej firmie nie widzą może. Tak? I zobaczcie, to jest zawsze ten problem, nie? Jest jakiś główny menedżer w firmie, ma innych współmenedżerów i tak dalej. I co? I teraz się okazuje, że muszą współpracować z inną firmą, co do której tamci mają jakieś wątpliwości, czy wcześniej nie poszło im dobrze, ale może ten główny menedżer wie, że coś się zmieniło w tej firmie i mówi: słuchajcie, no, musimy teraz zmierzyć się z takim dużym wyzwaniem, musimy teraz stanąć naprzeciwko siebie i porozmawiać, tak? Także Paweł musiał przekonać swoich współpracowników do podjęcia kroków, które nie były ani łatwe, ani przyjemne. Zobaczcie, wszystko, co się za chwilę miało stać, w tym społeczeństwie się sprzeciwiało tej Ewangelii, tak? Jeśli każdy by tak postąpił, jak to, do czego wzywa Paweł Filemona, świat by stanął w momencie, tak? Teraz trzeba by odłączyć odkurzacze, trzeba by odłączyć termomiksy, lodówki, co? Cały świat by stanął. Filemon równie dobrze mógłby się stać pośmiewiskiem wśród swoich współdygnitarzy w tym mieście, można powiedzieć, tak? Paweł o tym wszystkim wiedział. Paweł o tym wszystkim wiedział i musiał wykazać się pewnym sprytem w argumentacji. Musiał ich zajść trochę z boku, ale kiedy mówię w tym wypadku z boku, to nie mówię o czymś negatywnym. Zobaczcie, nie chodziło o użycie podstępu w tym wypadku, ale raczej musiał ich podejść Ewangelią. Musiał ich podejść Ewangelią. Zobaczcie, Paweł wskazał, że on sam, a także Filemon i Onezym, wszyscy są sługami siebie nawzajem. W Królestwie Bożym wszyscy jesteśmy sługami i służącymi w Panu. Już cytowałem pierwszy, jestem więźniem Chrystusa Jezusa, Paweł mówi, nie? Ty, Filemonie, jesteś mi siebie winien. Onezym był moim niewolnikiem w więzieniu, moim służącym, służył mi, tak? Wszyscy są sługami siebie nawzajem i służącymi w domu Pana. I teraz werset 6 jest tutaj bardzo ważny. Zobaczcie, to jest w ogóle ciekawe, że to jest tak jakoś kiepsko u nas przetłumaczone. Zobaczcie. Paweł dziękuje za Filemona, za jego miłość, za wiarę, którą ma do Boga, Panu, do Pana Jezusa i do wszystkich świętych. I teraz zobaczcie, aby wiara twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw. Czyli Paweł się modli o to, żeby wiara, którą wyznaje wespół z nim i z innymi, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw. I teraz ten ostatnia część tego wersetu jest dosyć kiepsko u nas po polsku przetłumaczona, bo tu jest, jakie mamy w Chrystusie. To jest takie bardzo statyczne tłumaczenie, bardzo bierne. Chodzi o coś takiego, aby wiara, w której jesteś partnerem wespół z nami, tu jest z kolei słowo koinonia, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, które działają w nas ze względu na Chrystusa. Które działają w nas. To jest, należałoby to w sposób aktywny przetłumaczyć. Nie, które mamy gdzieś tam sobie drzemią, takie, wiecie, w spoczynku, tylko chodzi o to, żeby wiara pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, które działają w nas ze względu na Chrystusa. Czyli co? Jeśli ja przez wiarę zaczynam działać, to te rzeczy coraz bardziej wypływają, coraz bardziej się ujawniają. Co w rezultacie przynosi efekty? Tak? Czyli zobaczcie, Paweł przekonuje do pewnego działania w oparciu o wiarę. I takie działanie przynosi konkretne efekty. 6 punkt. To właśnie jest pierwsza ważna lekcja. Paweł wciąga Filemona w swoje rozumowanie i w swoje działanie, w sposób, w jaki on działa. Partnerstwo, czyli wspólny biznes Ewangelii, oparty na wierze, wymaga lojalności. Jeśli lojalność jest obecna, partnerstwo ma swoje mocne efekty. Tak o to chodzi, zobaczcie, że jeśli oni współdziałają razem w tej wierze, którą razem mają, to się pogłębia poznanie wszelkich dobrodziejstw, które działają przez nas ze względu na Chrystusa. Czyli jeśli lojalność wśród braci jest obecna, partnerstwo ma swoje mocne efekty. Inaczej, słuchajcie, to można by ująć w ten sposób, że jeśli dwóch bądź trzech zbierze się w lojalności Chrystusowi i sobie nawzajem, dzieją się nowe rzeczy, dobre rzeczy, rzeczy wcześniej niewyobrażalne. To jest nasza wiara. Jeśli ufamy Chrystusowi, jeśli mamy te podobne wartości, jeśli jesteśmy względem siebie lojalni w pracy na rzecz Ewangelii, to słuchajcie, dzieją się bardzo dobre rzeczy, rzeczy wcześniej niewyobrażalne. Dzieją się dobrodziejstwa, które działają w nas przez wzgląd na Chrystusa. I wtedy, wiecie, co się dzieje? Jak to apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan 4, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, dzięki męskiej, do męskiej doskonałości dorośniemy do wymiarów pełnych Chrystusowych. Czyli zobaczcie, to wszystko, działanie w oparciu o wiarę, lojalność względem braci, prowadzi do zbudowania ciała, do przygotowania wszystkich do posługiwania i do dojrzałości. Siódmy punkt. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób apostoł Paweł działa. Oczywiście, gdyby w tym momencie stanął na swoim apostolskim autorytecie, mógłby Filemonowi coś nakazać. Mógłby konkretnie mu przykazać i nakazać. I słuchajcie, tutaj myślę, że trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy. Czasami, tak, z innych miejsc wiemy, że czasami Paweł chrześcijanom coś przykazywał, nakazywał. I teraz chciałbym dokonać takiego porównania. Zobaczcie, rodzice nakazują dzieciom pewne rzeczy. Kiedy dzieci są niedojrzałe, pewne rzeczy nakazujemy i oczekujemy, że to wypełnią. Oczekujemy, że to wypełnią. Nie oczekujemy, słuchajcie, od siedmiolatka, że będzie z nami prowadził filozoficzną dyskusję na temat tego, jaki to ma sens. Oczekujemy, że siedmiolatek to wypełni. Tak? Szefowie czasami też nakazują rzeczy, ale przede wszystkim niepokornym, podwładnym. My czasami też nakazujemy niedojrzałym. Nie rób tego. Nie rób w ten sposób, bo się wykoleisz, bo się rozwalisz, bo się rozbijesz, bo twoje życie odpadnie od Chrystusa, odpadniesz od Chrystusa. Ale z drugiej strony, przykład Pawła w tym liście akurat pokazuje nam, że troszkę inaczej odbywa się rozmowa, troszkę inaczej odbywa się przekonywanie do czegoś w przypadku dojrzałych współpracowników. I chodzi tutaj o taką jedną rzecz, która się nazywa perswazja. Perswazja. Oczywiście z jednej strony pamiętajmy, perswazję można wykręcić w taki sposób, aby stała się czymś, na przykład manipulacją, albo taktyką zastraszania, albo nieuczciwą presją, tak? Nie? Niektórzy to nazywają perswazją, ale tutaj manipulacja, czy jakieś taktyki zastraszania, to się czasami dzieje w firmach i tak dalej. Jednak jest też druga strona medalu i o tym nie zapominajmy. Gdy ludzie nie chcą się konfrontować w Kościele za pomocą perswazji, wiecie, co my wtedy robimy? Dlatego, że są na przykład bojaźliwi. Nie chcą się konfrontować, nie chcą się uciekać do perswazji. Dlaczego? Ponieważ przez perswazję niestety, moi mili, trochę się spocisz w życiu. Dlaczego tak mówię? Pamiętacie Esterę? Pamiętacie, co ona chciała królowi wyperswadować? Jak to się odbywało? Przez post, przez modlitwy. Jeśli masz do czynienia z przełożonym, słuchajcie, to nie są proste sprawy, ale nawet jeśli masz do czynienia z żoną, mężem, a też współbratem w Kościele, to nie są proste rzeczy. Drodzy, to trzeba się pomodlić. Trzeba to przedstawić w odpowiednim duchu. Żeby kogoś nie zniszczyć, to pamiętajmy, że mamy działać też w duchu łagodności, tak? Mamy uważać jedni drugich za wyższych od siebie. Więc perswazja, drodzy, jest trudna. Wymaga wysiłku. Wymaga naszego potu przed Bogiem. Nie, tak Estera mi przyszła tutaj do głowy, bo to jest taki ciekawy przykład, nie? Kiedy muszę pouczyć kogoś, kto jest nade mną. Co robię, nie? No poszczę, modlę się, żeby ten argument był przyjęty w dobrym duchu. Ale taka jest perswazja, drodzy. Ci, którzy odrzucają perswazję ze względu na przykład na swoje lenistwo, wiecie, jak to się kończy. To się kończy bardzo źle. Bo oni się później wycofują do swoich małych boksów, tak? I co się dzieje? No i zaczynają obgadywać, tak? Bo oni wiedzą, jak rzeczy powinny wyglądać, ale nigdy nie mieli odwagi powiedzieć innym, czy perswadować, czy przekonywać do tych rzeczy. Więc co najwyżej knują i obgadują z innymi, też w Kościele, jak to wszystko powinno wyglądać, jak to wszystko powinno działać. Jeśli nie ma tej konfrontacji, tej perswazji, tak, w duchu, to właśnie tak to się kończy, nie? Że stajemy się zgorzkniałymi pustelnikami, którzy na wszystko będą narzekali, tak? bo nigdy nie mieli odwagi, żeby powiedzieć drugiej osobie, a może tak, a może w ten sposób powinniśmy to robić, a może tak, nie? Ja wiem lepiej, ale nigdy ci nie powiedziałem, a będę nieszczęśliwy do końca życia, tak? Czyli słuchajcie, bez perswazji nie ma zmian na lepsze, nie ma wzrostu, nie ma budowania ciała. Zobaczcie na taktykę Pawła. Najpierw odwołuje się do relacji z Filemonem, którą mieli, relacji braterskiej, relacji w zasadzie współzależności. Nawet mówi o tym, że ty, Filemon, jesteś mi winny samego siebie. Potem apostoł Paweł wskazuje na problem. Czyli zobaczcie, z jednej strony pokazuje, że jesteśmy współpracownikami, jesteśmy przyjaciółmi. Nic się nie zmienia, ale słuchaj. Przemyśl to. Rozważ to. Tak należy, ponieważ Chrystus nam pokazał nam kierunek, tak? Potem przekonuje Filemona odnośnie Onezyma. Mówi, słuchaj, ten człowiek się nawrócił, tak jak i ty. Uwierzył Ewangelii, stał się sługą Chrystusa, sługą moim. Ale co więcej, patrząc na Onezyma teraz, Filemonie, powinieneś widzieć mnie samego. To jest moje serce, mój syn. Patrząc na niego, powinieneś widzieć mnie. Pewne rzeczy, słuchajcie, są nawet zasugerowane. One nie są dosłownie w tym liście wyrażone. One są zasugerowane. Tak naprawdę Filemon ma u Pawła o wiele większy dług. Jesteś mi winien samego siebie. Dlaczego mówię, że... Zobaczcie, Paweł już nie rozwija tego, ale wystarczy, że Paweł rzucił takie hasło i co teraz Filemon powinien sobie pomyśleć? Zobaczcie, Paweł jest zubożałym ojcem w więzieniu w Efezie, kiedy pisze ten list. To jest jeden z tych listów więziennych, tak? Gdzie jest teraz jego starszy syn? Czy przy ojcu? Nie? Starszego syna nie ma przy ojcu. Chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w twoim zastępstwie, Paweł mówi, ciebie nie ma przy mnie. Przy ojcu jest teraz młodszy syn, w miejsce starszego. Siła perswazji Pawła kryje się w tym, co niewypowiedziane. I Filemon, jako mądry rozmówca, jako dojrzały chrześcijanin, dokładnie wie, o co chodzi. Paweł mówi wprost, że Onezym jest jego reprezentantem, jest umiłowanym synem ojca jego sercem. I tak jak Filemon pokrzepiał serca świętych, zobaczcie, dosyć silny, ponieważ serca świętych przez ciebie, bracie, zostały pokrzepione, to ten Onezym jest sercem Pawła. I teraz Paweł prosi, aby Filemon pokrzepił jego serce. Zobaczcie, werset 20. Tak, bracie, życz mi, abym się tobą uradował w Panu. Pokrzep me serce w Chrystusie. Nie? Z jednej strony, zobaczcie, Paweł wie, że Filemon wcześniej pokrzepiał ludzkie serca. Mówi z kolei, że Onezym jest jego sercem. I teraz mówi, to pokrzep moje serce. Pokrzep moje serce. Zobaczcie, bardzo mocna siła perswazji, tak? Także Paweł prosi, by Filemon przyjął Onezyma dokładnie tak jak jego. I tutaj ósmy punkt, druga ważna lekcja dla nas. Paweł chce, aby Filemon widział przed sobą jego samego, czyli swego ojca. Ojca, który w tym momencie stoi jak Chrystus i pojednuje niegdyś mocno poróżnionych synów. Na tym polega Ewangelia, drodzy. Na tym polega sedno tego, co robi Chrystus w tym świecie. 2 Koryntian 5:18, pamiętacie? Jeden z najsłynniejszych fragmentów. Co Bóg nam przez Chrystusa powierzył? Najpierw apostołom, a teraz innym. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Służbę pojednania. Krzyż, tak? Fajnie się mówi, trudniej wykonać. Trudniej jest przesłuchać jakąś tak trudną symfonię. Łatwiej obejrzeć okładkę i odłożyć na miejsce, tak? No, lubimy to, lubimy ideę pojednania, ale czy ją stosujemy w życiu, tak? Słuchajcie, jest taka inna historia, też o dwóch braciach i wy ją znacie doskonale. Też z Ewangelii Łukasza, tak? Jeden zabrał od ojca pieniądze, tak jak Onezym, i pojechał zaszaleć. Drugi zawsze był wiernie przy ojcu. Młodszy po latach powrócił do ojca. Starszy co zrobił? Wzgardził młodszy. O co Paweł się stara w służbie pojednania? Aby ludzie dostrzegli Bożą perspektywę. Nie? Aby ludzie dostrzegli Bożą perspektywę. Właśnie, aby dostrzegli te wszystkie dobrodziejstwa, które działają w nas i przez nas, przez wzgląd na Chrystusa, tak? Jaka jest ta Boża perspektywa? 9 punkt. Paweł sugeruje, że w tym przykrym doświadczeniu mogła być Boża opatrzność. Onezym uciekł, ale Bóg wyprowadził z tego dobro. Bóg pośród ucieczki uczynił Onezyma zgodnym z jego własnym imieniem, czyli bardzo użytecznym, tak? Ciekawe, że Chryzostom widział tutaj paralelę ze słowami Józefa do braci. 50 rozdział Księgi Rodzaju. Zamierzyliście to ku złemu, tak? Onezymie, zamierzyłeś to ku złemu, ale Bóg wyprowadził z tego dobra. Chwała Jemu, tak? Zobaczcie, nie zawsze widzimy, jak każdy detal naszego życia wpasowuje się w Boży plan, ale powinniśmy ufać we wszystkim, że Bóg ostatecznie chce naszego dobra. Filemon, skonfrontowany teraz przez Pawła, powinien spojrzeć na sytuację z perspektywy nie swojej, czyli właściciela, któremu uciekł niewolnik, ale z perspektywy Ojca, czyli z perspektywy Pawła, ale też z perspektywy niebieskiego Ojca. Ojciec chce pojednania braci. Bo to jest jego Ewangelia, tak? Ewangelia pojednania. Dlatego przez Pawła zwraca się do starszego syna. Paweł rozmawia ze starszym synem i chce uzyskać jego przyzwolenie. Jeszcze raz, chodzi o umiejętną perswazję, nie o manipulację czy o wywoływanie presji. Chodzi o umiejętną zachętę do podejmowania słusznych decyzji z dobrej woli. I Paweł w mądry sposób asystuje Filemona w tym procesie. Paweł się udaje w pewien proces z nim. To jest perswazja, tak? Opowiadam mu szerszą historię z perspektywy Boga, z perspektywy Ojca. Nie nakazuje, lecz w kreatywny sposób naprowadza. Sprawia, że Filemon może zrobić coś lepiej. Sam może stać się w Chrystusie lepszym człowiekiem. Także ojciec prosi starszego syna, aby mógł się radować z jego dojrzałości. Słuchajcie, czasami dzieci się obrażają, bo mówię, ustąp swojej siostrze, ustąp swoją bracie. A czemu ja? Bo jesteś starszy. O, tak. Słuchajcie, naprawdę, od starszych się wymaga większej dojrzałości. To nie jest coś wbrew Bogu, ale to jest prawda. Tak? Ojciec prosi starszego syna, by mógł się radować z jego dojrzałości, gdy ten przyjmie młodszego brata jako umiłowanego syna. Bracia mogą się pojednać. I mogą się pojednać w tym życiu, w ciele. Nie chodzi o to, a dobra, kiedyś będziemy tam w niebie się do siebie uśmiechali. Nie. Chodzi tu, o to ciało. Zobaczcie, gdyby chodziło o odzyskanie Onezyma tylko w sensie duchowym, Paweł mógłby posłać list przez Tychikusa. Ale on posyła list przez Onezyma, jak czytamy w liście do Kolosa. Sam Onezym musi stanąć przed swoim kiedyś panem, a teraz bratem, tak? Aby przynieść słowa od ojca. I tylko w ten sposób, w sposób taki konfrontacyjny, mogło dojść do pojednania. Zobaczcie, pokora tak naprawdę była potrzebna z obu stron. Onezym musiał być pokorny, musiał, żeby szukać przebaczenia, żeby prosić o przebaczenie. A Filemon musiał być pokorny? Musiał być pokorny, żeby łaskawie udzielić tego przebaczenia. Pierwszy musiał przezwyciężyć strach, a drugi dumę. Dumę, tak? Urażoną dumę. Także Onezym, zobaczcie, wrócił niczym syn marnotrawny, a Filemon okazał się wierny. I ostatni, 10 punkt. Mam nadzieję, drodzy, że zdążyliśmy już sobie uświadomić, że w liście Filemona chodzi o naszą dojrzałość. Chodzi o nasze partnerstwo dla Ewangelii i o naszą służbę pojednania w Chrystusie. Paweł wykazał najpierw, że on i Filemon są partnerami w Ewangelii. Co to oznacza? wspólne życie, wspólne cele, podobny sposób życia. Następnie wykazał, że on i onezym są zjednoczeni tą samą miłością w Chrystusie. Oczywiście, zobaczcie, z prawnego punktu widzenia Filemon miał wszelkie prawo na to, by się gniewać na swojego niewolnika, ukarać go, a nawet go zabić. Jednak Paweł mówi, że on jako ojciec stoi w tej sytuacji między dwoma zwaśnionymi braćmi, z rozłożonymi rękoma, jak Chrystus na krzyżu, jak ofiara pojednawcza. Z jednej strony jest właściciel, z drugiej niewolnik. Tak? Paweł mówi, jeśli onezym jest ci coś winien, ja zapłacę. Ja, twój ojciec, zapłacę. Pamiętaj jednak, proszę, żeś mi samego siebie winien. Tak? W Chrystusie wszyscy stali się usługami wszystkich. Ojciec wierzy w dojrzałość starszego syna i mówi, pewny twego posłuszeństwa piszę ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę. Ufa w jego dojrzałość. Ufa. Nie, że całe życie będzie dzieckiem, ale ufa, że on zrozumiał Ewangelię. Także zobaczcie, dzięki temu marnotrawny syn, dzięki postawie Filemona, marnotrawny syn, czyli onezym, doświadczy bogactwa Bożej łaski. Także zastanówmy się też i my, bo to jest list do nas. Zastanówmy się, w jaki sposób my możemy stanąć między ludźmi, tak? Między braćmi, z rozłożonymi ramionami. Pamiętajmy, że Ewangelia w praktyce to jest partnerstwo i służba pojednania. To jest też patrzenie na innych, jako na dar Boży. Mój brat jest darem Bożym w Chrystusie. Nie? Troszczmy się o Boży plan pojednania. Jeśli masz zrozumienie Ewangelii, pomóż innym, tak jak Paweł i Filemonowi, stać się lepszym człowiekiem w Chrystusie, lepszym człowiekiem dla Boga. Pomódlmy się.